studiu Radia UWM FM goszczą dzisiaj panowie doktoranci, magister inżynier Mateusz Czyżniak. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I pan magister inżynier Tomasz Kozakiewicz. Obaj panowie są z Wydziału Geoinżynierii i piszą doktoraty w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie przyszli dzisiaj do studia, ponieważ po 20 listopada brali udział w 88. kampanii lotów parabolicznych ESA w Bordeaux we Francji. Może tylko krótko przypomnę, że ta kampania prowadzona była w unikatowych warunkach lotu parabolicznego, czyli imitującego warunki zmniejszonej grawitacji, umożliwiła przeprowadzenie unikatowych eksperymentów w warunkach analogicznych do księżycowej grawitacji. Testowane były interakcje pomiędzy urządzeniami mechanicznymi a regolitem księżycowym i testowano kosmiczną koparkę. Między innymi pracował nad nią zespół profesora Jacka Kacera z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w takim konsorcjum, w którym znajdowały się również następujące uczelnie i instytucje. Może jeszcze przypomnę, bo to ważne. Zespół AGH pod kierownictwem doktora habilitowanego inżyniera Alberto Galiny, odpowiedzialnego za eksperymenty geotechniczne. Zespół profesora Kacera, który właśnie realizował te testy referencyjne w warunkach laboratoryjnych, i firma Spaceif odpowiedzialna za inżynieryjne przygotowanie zestawu do lotów. Chyba się wszystko zgadza mniej więcej.
Jeszcze dodatkowo Centrum Badań Kosmicznych.
I Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Tak jest, było w tym konsorcjum. Bardzo dziękuję za czujność. No to panowie, poproszę o powiedzenie, co tam się działo, co panowie robili, jak długo tam panowie byli. Proszę opowiadać, ja będę najwyżej dopytywać.
No to na miejscu przebywaliśmy około 8 dni, coś około tygodnia. I naszym głównym zadaniem było przeprowadzanie testów naziemnych urządzeń. Pan Tomek był również osobą rezerwową, która miała wziąć udział w locie parabolicznym w wypadku, jeśli jedna osoba z głównego zespołu miałaby zachorować lub nie być dopuszczona do lotu.
Tak jak tutaj właśnie Mateusz mówi, byliśmy odpowiedzialni za te przygotowania, no i też uczestniczyliśmy w całych przygotowaniach. Też wcześniej kilkukrotnie byliśmy w Warszawie na szkoleniu, jak przeprowadzać badania na tych eksperymentach. No i też właśnie byłem na liście tych operatorów w trakcie lotu parabolicznego. No niestety osobiście nie udało się uczestniczyć w tych lotach, ale moim zdaniem uczestnictwo i przebywanie tam ponad tydzień i obserwowanie też, jak wyglądają inne eksperymenty dotyczące badań, które dotyczą Księżyca i też przebywania przede wszystkim człowieka na Księżycu. Naprawdę fajnie to wyglądało i naprawdę podziw dla tych osób, które też przygotowywały te wszystkie eksperymenty.
Zaraz sobie jeszcze o tych badaniach, eksperymentach porozmawiamy, tylko jeszcze może powiemy naszym słuchaczom, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby polecieć, bo po pierwsze trzeba spełnić warunki zdrowotne. Tam są rzeczy, które wykluczają, ponieważ tak jak tłumaczył też profesor Kacer w wywiadach dla naszych mediów uniwersyteckich, no to są ogromne przeciążenia, prawda? To się wiąże z takimi rzeczami. Trzeba być zdrowym generalnie, żeby polecieć, więc panie Tomku, panu należą się gratulacje, że pan jest na tyle przygotowany.
Tak, właśnie wcześniej musiałem odbyć badania w Wojskowym Instytucie Lotniczym, Medycznym. Mhm. No i też jeśli chodzi o same parabole, to tak jak właśnie pani wspomniała, przeciążenie jest prawie dwukrotne co do grawitacji ziemskiej, czyli tuż przed parabolą przeciążenie sięga prawie 2G, czyli dwukrotność. Osoba, która waży 50 kg, nagle czuje, jakby ważyła 100 kg. Mhm. I nagle z tego przeciążenia niemalże 2G czujemy wartość 1/6 ziemskiego przyciągania, czyli ta grawitacja, która jest na Księżycu, która trwała, załóżmy, 20, jeśli dobrze pamiętam, 28 sekund i po 28 sekundach znowu przyciążenie 2G i tak 30 razy w ciągu jednego lotu. No i w całej tej kampanii było realizowane łącznie 3 loty.
A co badano? Zdradzi pan, jakie to były badania? W sensie, co sprawdzano medycznie?
Medycznie. Jeśli dobrze pamiętam, to zespół z Kanady robił badania dotyczące USG tętnicy. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Mhm. I między innymi badania nad płomieniem, na przykład jak zachowuje się płomień w grawitacji księżycowej. Też był jeden eksperyment z regolitem. Jeśli dobrze pamiętam, to był zespół z Niemiec. Dodatkowo też kolejny zespół niemiecki, badacze z Niemiec kontynuowali swoje badania dotyczące, jak zachowuje się człowiek, kiedy się potknie na Księżycu. Zapewne niektóre osoby widziały nieraz jakieś nagrania z misji Apollo, gdzie astronauci potykali się po prostu z tego względu, że pierwszy raz chodzili po Księżycu i po prostu badali, jak człowiek zachowuje się właśnie w momencie, kiedy się po prostu potknie. No i testowali to na specjalnie przygotowanej bieżni.
Mhm. Jeszcze mam pytanie do pana jedno, zanim zaczniemy o tych eksperymentach i badaniach tam rozmawiać. No i też pewnie słyszeli panowie wrażenia od tych, którzy polecieli, więc o to też poproszę za chwilę. Ale chciałam jeszcze pana zapytać, bo skoro był pan rezerwowym, to czy przechodził pan jakieś imitacje takich warunków? Bo mówił pan, że przechodził pan szkolenia. Więc o to jeszcze chciałam zapytać. Jak to przygotowanie do ewentualnego właśnie lotu wyglądało?
Znaczy, samo szkolenie to dotyczyło obsługi eksperymentu. Ale jeśli chodzi o badania, można powiedzieć, że to były głównie takie zwykłe profilaktyczne badania u lekarza.
Mhm. Czyli żeby stan zdrowia ocenić
po prostu. Tak, stan zdrowia, było badane EKG. No i też dokumentacja trochę inaczej wyglądała niż taka tradycyjna. Mhm. Też z tego względu, że no, były wymogi Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak, jako organizatora. No i też podpisywaliśmy umowę z Europejską Agencją Kosmiczną, więc musieliśmy spełnić wszystkie ich dosyć rygorystyczne wymagania, tak samo jak i cały zespół, tak jak pani mówiła, całe konsorcjum tych wszystkich naszych jednostek uczelni. Jedno to właśnie sam stan zdrowia operatora, a drugie to przygotowanie wszystkich eksperymentów.
To proszę poopowiadać, jak ta codzienna praca tam na miejscu już wyglądała w tym Bordeaux panów.
No to naszym zadaniem, w sumie jak całego zespołu w ciągu jakby przygotowań do lotu, było sprawdzanie, czy sprzęt działa poprawnie oraz wprowadzanie ewentualnych poprawek do urządzenia. Zdarzało się, że przeprowadzany test nie wychodził, no i wtedy trzeba było znaleźć usterkę, no i jak najszybciej ją rozwiązać, ponieważ mimo, że przed załadunkiem urządzeń do samolotu wydawało się, że wszystko działa, ale po załadunku wiadomo, niektóre rzeczy mogą działać inaczej i też tak było. Więc tak naprawdę finalnie urządzenia zostały ukończone dzień przed kampanią lotów. Przedtem cały czas trwały prace nad nimi.
Też dużo było pracy po każdej kampanii lotów, z tego względu, że...
Czyli po każdym locie
po
prostu,
każdym locie, tak?
Tak.
Na drugi dzień trzeba było przygotować znowu eksperyment. I tutaj badania dotyczyły też, jak załóżmy ta koparka, czy eksperyment autorstwa właśnie tutaj jednostki ZGH, jak zachowuje się w różnych regolitach, czyli były przygotowane trzy różne materiały.
Typy regolitów, rodzaje.
Tak, jak właśnie zachowują się różnego rodzaju typy regolitów. Mhm. Załóżmy, jeden składał się z grubszych elementów i właśnie co każdą kampanię paraboli trzeba było wymienić, więc też tam uczestniczyliśmy, wspieraliśmy też tutaj zespół z CBK i AGH.
Z tego, co panowie mówią, wnioskuję, że też ta panów rola była ważna, pomimo, że nie znaleźli się panowie w tym samolocie i nie wykonali tych lotów, to jednak cały zespół pracował nad tym, żeby no, panów praca również była istotna, bo przygotowywali panowie to wszystko, więc takie to jest chyba ciekawe doświadczenie. Chcę teraz zapytać o to, jakie to było dla panów doświadczenie, jako też doktorantów, młodych badaczy?
Na pewno bardzo interesujące. Tutaj, jak kolega wspominał, właśnie mieliśmy styczność również z innymi zespołami naukowymi z innych krajów, którzy prowadzili totalnie różne badania z różnych dziedzin. No i dla mnie osobiście wyjazd był bardzo edukacyjny, jakby poszerzył poglądy, horyzonty, że człowiek czasami by nie wpadł, że takie rzeczy można badać, jak na przykład właśnie jak człowiek potyka się na Księżycu i że to można poddawać analizie, jak się po prostu intuicyjnie organizm zachowa w takiej sytuacji. No i zdobycie nowych kontaktów przede wszystkim również. To też na pewno przełoży się na przyszłość i w przyszłe współprace międzyuczelniane czy międzyinstytucyjne.
A co mówili ci, którzy wysiadali z tego samolotu, który realizował te loty paraboliczne? W sensie, jakie były wrażenia?
No, zależy od osoby. Niektórzy chwalili, mówili, że fajne uczucie. Z reguły opinie były takie, że na początku było to bardzo fajne uczucie wejście w grawitację księżycową, ale jako, że jeden lot zawierał 30 tych paraboli, no to mówili, że po pewnym czasie już się to nudziło i po prostu myśleli już o wylądowaniu, ponieważ organizm to jednak jest dla organizmu duże obciążenie, takie sytuacje stresowe, że wchodzimy właśnie w to prawie 2G i później z powrotem przez Lunar G i z powrotem do ziemskiej. No i w zależności od osoby różnie to znosili. Niektórzy wymiotowali, co było w sumie częstym zjawiskiem. Tak. Gorzej w sumie mieli ci, którzy nie zwymiotowali, tylko czuli się cały lot niedobrze.
No tak, bo to jest gorzej czasami, tak, jak wiemy.
Tak, no i tu właśnie też mieliśmy taką jedną osobę, która właśnie nie wymiotowywała, tylko czuła się gorzej i później po locie kilka godzin musiała to, że tak powiem, rozchodzić wszystko, ponieważ nie była do życia. Też pierwszego dnia lotów była sytuacja, jedna osoba z innego zespołu, niestety nie pamiętam z którego kraju, bardzo źle się poczuła w trakcie lotu i samolot musiał zawrócić i wylądować, ponieważ taka była decyzja medyków.
No tak, bo jednak zdrowie priorytetem jest, prawda?
No i gdzieś po około godzinie, gdzieś jednej trzeciej chyba, nawet nie jednej trzeciej, po godzinie lotu, kilku parabolach musieli zawrócić i później godzina przerwy i wznowiono lot ponownie, wymiana to po prostu była jednej osoby.
Tak, właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to były zrealizowane tylko 4 parabole, wrócili i dokończyli. I też warto wspomnieć, że loty paraboliczne odbywają się głównie nad Oceanem Atlantyckim, prawdopodobnie też ze względu na mniejszy ruch lotniczy i tak bardziej technicznie, jeśli chodzi o te loty paraboliczne, to samolot w trakcie początkowej części paraboli jest pod kątem prawie 50 stopni. To też proszę sobie wyobrazić właśnie, jak duży to jest kąt. No i jak normalnie latamy, załóżmy, jako turyści, czy po prostu latamy samolotem, no to nie doświadczamy takich lotów pod takim kątem. I też w ciągu 20 sekund samolot zwiększa wysokość aż o 2,5 tysiąca metrów.
Właśnie no to z początku jest niesamowite paraboli. Przewyższenie w tak krótkim czasie.
Z 6 tysięcy metrów na 8,5 tysiąca metrów. No i później właśnie jest te 28 sekund w przypadku tej grawitacji księżycowej. W przypadku tej mikrograwitacji, czyli ta, która jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to na przykład ta parabola trwa trochę krócej. Tam trwa dokładnie 22 sekundy. No i też tam jest realizowanych 30 parabol. Jeśli chodzi też o te loty paraboliczne Europejskiej Agencji Kosmicznej przez firmę Nowy Spas, realizują nie tylko symulacje mikrograwitacji czy grawitacji księżycowej, ale też i grawitacji marsjańskiej, czyli to jest około 1/3 ziemskiej grawitacji.
W sumie to może jeszcze dodam, że to w sumie też się nie ogranicza tylko do księżycowej i marsjańskiej, można zasymulować tak naprawdę każdą grawitację, tylko robią to, że tak powiem, na zamówienie. Czyli jeśli zbiorą wystarczający zespół, to tak naprawdę mogą w danej kampanii zasymulować wybraną grawitację do doświadczenia. To może być 0G, może być 0,5G, jakakolwiek.
Rozmawiamy po wizycie doktora inżyniera Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, drugiego Polaka w kosmosie i pierwszego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I zanim zaczęliśmy nagrywać, to pan Tomek mówił o tym, że udało mu się zamienić parę słów z naszym astronautą o tych lotach parabolicznych. To proszę powiedzieć, co tam udało się panu, o czym porozmawiać z naszym bohaterem.
Tak, zgadza się. W kolejce do podpisywania właśnie autografów udało mi się właśnie zamienić. No dosłownie, no chwilę, tak? Nie mogłem kontynuować rozmowy, ale jedynie po prostu tak wspomniałem właśnie, że brałem udział w jednej z ostatnich lotów parabolicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sam pan Sławosz właśnie zdziwił się, trochę go zszokowałem. Dopytał, jak to było, on właśnie no tak na szybko tylko właśnie wspomniałem, że brałem udział i też nawet pamiętam, jak to było chyba około rok temu, oglądałem właśnie film pana Tomasza Rożka, który właśnie pokazywał przygotowania pana Sławosza do tej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, właśnie jak przygotowywał się na właśnie też dokładnie w tym samolocie, też realizował loty parobliczne. Pamiętam, jak sobie tak pomyślałem, że fajnie byłoby kiedykolwiek być w tym samolocie. Mhm. Więc też tak, no i okazało się, że niecały rok później mieliśmy możliwość razem z Mateuszem uczestniczyć.
Wejść w ogóle do tego samolotu i pracować przy tym sprzęcie, to rzeczywiście jest super doświadczenie. A baliby się panowie tak po ludzku, gdyby mieli panowie polecieć, tak? Bo nawet tutaj, no, słyszeliśmy o złym samopoczuciu. Nigdy nie wiadomo, dopóki, prawda, mamy powiedzenie, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. No, dopóki czegoś nie doświadczymy, to nie wiemy. Towarzyszyłby panom jakiś strach przed tym lotem parabolicznym? Jak się będą panowie czuli właśnie na przykład?
Myślę, że nie. Przede wszystkim ciekawość. Mhm. Po prostu, no, taka zwykła ciekawość. I jakie jest odczucie? No i też tak może przemyślenia, co można byłoby w międzyczasie zbadać albo sprawdzić w trakcie takiego lotu, czy też, tak jak tutaj Mateusz wspomniał, same uczestnictwo, no i też kontakt z tym sektorem kosmicznym, tak, otwiera wyobraźnię, jak można, załóżmy, nasze przyszłe projekty wykorzystać, czy też rozwijać właśnie te nasze badania pod kątem tego sektora kosmicznego, co moim zdaniem też to nie jest jakąś taką nowością, bo jeśli chodzi nawet o naszą katedrę, no to dużo realizujemy różnych projektów badawczych z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są też pracownicy, którzy współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną, więc też to nie jest, można powiedzieć, taka nowość dla nas, jeśli chodzi o taki kontakt z ESO.
Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej mamy tych związków. Zresztą myślę, że sama w ogóle panów obecność tam w tym miejscu w Bordeaux to jest zasługa też wcześniejszej pracy profesora Kacera, jego zespołu, tego, że w ogóle zaangażował się w takie badania. To jest jakby pokłosie, że w ogóle było to możliwe, prawda? To jeszcze zapytam panów na zakończenie o panów doktoraty. O czym panowie piszą i czym się panowie w doktoratach zajmują i czy jakkolwiek ta wizyta tam w Bordeaux, w tych lotach, w tej kampanii lotów była pomocna w tych badaniach?
To tak, jeśli chodzi o mój doktorat, on dotyczy między innymi odwzorowania ukształtowania obszarów płytkich zbiorników wodnych. Na początku może to nie brzmieć, że ma jakiś kontakt, załóżmy, z tym sektorem kosmicznym, ale jeśli chodzi o ogólnie na przykład takie pozycjonowanie satelitarne, wyznaczanie współrzędnych, no to każdy z nas korzysta dzisiaj z pozycjonowania satelitarnego. Też tutaj ja w moich badaniach korzystam między innymi z lotniczego skanowania laserowego, który też pozycjonuje się na podstawie właśnie tych danych satelitarnych, czy na przykład też mogą być wykorzystywane zobrazowania satelitarne, tak? Czyli satelity, które orbitują wokół Ziemi, no i też te dane mogą być wykorzystane. Między innymi też tutaj w moim doktoracie planuję wykorzystać system batymetrycznego skanowania laserowego, trochę odmienny od takiego tradycyjnego pomiaru batymetrycznego, załóżmy z Łodzi, gdzie mamy system, który zbiera informacje o ukształtowaniu terenu.
I na którym roku pan jest?
Ja teraz jestem na drugim roku.
Na drugim, czyli jeszcze połowa przed panem.
Tak.
I pod kierunkiem profesora Dariusza Popielarczyka, dziekana Wydziału Geoinżynierii, powstaje ten doktorat, prawda? A teraz pan Mateusz pisze pod kierunkiem pana profesora Jacka Rapińskiego, również oczywiście, tak jak powiedziałam, Wydział Geoinżynierii. Proszę powiedzieć, o czym, jakie badania pan prowadzi?
Tematyką mojej rozprawy doktorskiej jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w zadaniach geodezyjnych. To jest szeroko rozumiana tematyka. Ja skupiam się głównie na zastosowaniu AI w inwentaryzacji infrastruktury technicznej i badam szczegółowo linie energetyczne i słupy niskiego napięcia. No i w swoich zadaniach trenuję gotowe modele lub tworzę własne architektury modeli do analizy danych geodezyjnych pozyskanych z mobilnych urządzeń, na których zamontowane są kamery. No i poprzez analizę zdjęć jestem w stanie wykryć obiekty, które mnie interesują, czyli w tym momencie słupy elektryczne, i przeprowadzać dalsze analizy, jak na przykład wykrycie uszkodzeń na izolatorach lub w samym materiale słupa. Obiektem jakby moich zainteresowań jest również sama linia energetyczna i tutaj opracowuję model do symulacji kształtu linii w różnych warunkach atmosferycznych, pogodowych. Czyli w zależności od tego, jak zmieniają się warunki pogodowe, to wiadomo, ciała się rozszerzają i ściśniają pod względem temperatury i ta linia będzie się inaczej układać. No i opracowuję właśnie model, który potrafi przewidzieć w zależności od zmiany warunków pogodowych, jak ta linia się ułoży. I dzięki temu będzie to bardzo pomocne przy projektowaniu nowych linii, które na przykład będą przechodziły przez lasy. W ten sposób możliwe będzie ograniczenie na przykład wycinki drzew pod korytarz.
Bardzo ciekawe rzeczy panowie robią. Dziękuję bardzo. Gratuluję tej obecności tam w tej kampanii lotów parabolicznych i życzę powodzenia z doktoratami.
Dziękuję
bardzo. Pan magister Mateusz Czyżniak, dziękuję. I pan magister inżynier powinnam dodać, bo to jednak różnica, jak się ma jeszcze inżyniera po tym pierwszym tytule. I magister inżynier Tomasz Kozakiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.